Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry pani kurator.
Dzień dobry.
Zgadza się pani, że dziś zaczyna się reforma oświaty, najszybsza, tak głęboka reforma szkoły w ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu latach?
Ja myślę, że nie mogę się z tym zgodzić, że dzisiaj się zaczyna, ponieważ reforma oświaty i zmiana systemu, również nauczania, systemu podejścia do szkoły już się zmieniła właściwie z 1 września 2016 roku, kiedy zostały w pewne już wprowadzone zmiany, które już dzisiaj trwają. Między innymi zniesienie egzaminu po 6 klasie szkoły podstawowej. Sześciolatki mogą za zgodą czy za wolą rodzica być albo w szkole podstawowej, albo w przedszkolu.
Ale ta zasadnicza zmiana przed nami. Wczoraj prezydent
zmiana bardzo szeroka, zarówno zmiana ustroju szkolnego, jak i również szerokie zmiany dotyczące wszystkich sfer oświatowych, bo to jest najbardziej istotne.
Właśnie. I słowo szeroka. Też mi się wydaje, że reforma i zmiana jest szeroka, a mamy tak. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 6 miesięcy na przygotowanie reformy, bo tak naprawdę potem są wakacje, a we wrześniu dzieciaki idą do szkoły. Dużo?
Dużo, dlatego że właściwie wszystko już jest przygotowane. Dokument ustawa Prawo Oświatowe jest o wiele bardziej czytelnym dokumentem niż ustawa o systemie oświaty dzisiejsza i to mówią zarówno eksperci ze strony ministerialnej, jak i eksperci pedagodzy. Ustawa o systemie oświaty dzisiejsza nie jest w ogóle czytelna. Prawo oświatowe jest czytelne. Zawiera faktem dużo stron, ale są to strony bardzo zrozumiałe i przepisy prawa oświatowego są bardziej zrozumiałe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właściwie patrząc na współpracę Kuratorium Oświaty w Gdańsku razem z samorządami, z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli tak zwanymi organami prowadzącymi szkoły, placówki oświatowe, wydaje mi się, że w województwie pomorskim jest już przygotowane, są podwaliny pod najważniejszą chyba dla organów prowadzących sprawę, jaką jest plan sieci szkół, bo to jest właściwie dzisiejsza sprawa. Natomiast wszystkie idą krocząco. To jest etapowe wprowadzanie zmian do szkolnictwa. To się nic nie musi zadziać od razu wszystko 1 września 2017 roku.
Ale dużo się będzie działo i słyszymy takie informacje. I co pojawia się informacje, szczególnie ostatnio w Gdańsku, to aż strach się bać. Mhm. Tak, jeśli robi się przymiarkę do nowej sieci szkół i słyszymy na przykład, że jakaś szkoła, nie wiem, że uczniowie z Osowej mają jeździć na Przymorze. No to nie daj Boże, żeby tak to było wszystko przygotowane.
Rzeczywiście samorządy są współodpowiedzialne za oświatę, a ich teraz jak gdyby głównym zadaniem jest stworzenie dobrej dla mieszkańców sieci szkół.
Tak naprawdę cały ciężar spada na nich.
Rzeczywiście tak, ale również tutaj deklarowałam, jak również rozmawiałam już z panem wiceprezydentem, zastępcą prezydenta miasta Gdańska, panem Kowalczukiem, o współpracy i nawet tutaj zdeklarowałam, że osoba z kuratorium będzie jak gdyby koordynowała tę współpracę właśnie w zakresie stworzenia sieci szkół i myślę, że o taką współpracę nam wszystkim chodzi.
Ale po co?
Dlatego, żebyśmy to właśnie przeprowadzili bardzo sprawnie.
Znaczy po to, żeby na każdym etapie było wiadomo, że kurator na żadne drastyczne zmiany w sieci się nie zgodzi, na przykład w Gdańsku?
To nie chodzi o to, że kurator ma się na cośkolwiek nie zgadzać. Tu chodzi bardziej o to, że wszystkie siły Kuratorium Oświaty w Gdańsku na pewno będą skierowane na wspomaganie szkół, wspomaganie organów prowadzących.
Pani kurator, znaczy w to, że jest za mało urzędników, to ja nie wierzę, to ja nie wątpię. Urzędników jest dostateczna ilość, tylko
no to bym też polemizowała, czy jest dostateczna ilość na
w urzędzie miasta, myślę, że w Gdańsku dotyczący zajmujących się oświatą.
Tak. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ze strony kuratorium jest deklarowana współpraca i wszystkie samorządy o tym bardzo dobrze wiedzą.
Dobrze, niech mi pani powie, jak pani zdaniem są samorządy przygotowane do tego w Pomorskiem?
Myślę, że
do tej
bardzo dobrze.
Zmiany. Kiedy rodzice, na przykład dzieci, które się będą teraz posyłane do szkoły, dowiedzą, jakie są obwody, nowe obwody szkolne, tak? No bo w mniejszych miejscowościach to może nie jest taki duży kłopot, ale już w większym mieście może się okazać, że dziś myślimy, że poślemy dziecko do podstawówki X, a za chwilę się okaże, że nie, że to podstawówki Y. Kiedy się tego rodzice dowiedzą?
To znaczy rzeczywiście niektóre samorządy czekały na podpisanie ustawy, czyli na tak zwaną już zakończenie procesów legislacyjnych. Natomiast kiedy się dowiedzą, myślę, że już niedługo, czyli w lutym, powinni się dowiedzieć mieszkańcy, rodzice przede wszystkim, uczniowie, jak wyglądają wody szkół podstawowych, bo to jest najważniejsze. Natomiast myślę, że każdy organ prowadzący konsultuje pewne zmiany, przekształcenia ze swoim środowiskiem lokalnym i tak się odbywa naprawdę, czy to jest bardzo mała gmina, gdzie ma tylko 3 szkoły, czy to jest olbrzymie miasto, metropolia i myślę, że tędy
droga. Jak to idzie w praktyce, pani zdaniem? Jaką ma pani ocenę? Czy to jest tak, że samorządy robią to tak, jak powinny, czy się trochę ociągają, trochę liczyły na to, że prezydent zawetuje tę ustawę? Jak to wygląda?
Ja myślę, że... To znaczy tak, spotykam się z samorządami właściwie już od września. Na początku były to spotkania bardziej informacyjne, pokazujące pewne kierunki i zmian czy przekształceń. Po drugie, samorządy również zgłaszały mi pewne wnioski, które kierowałam w sposób bezpośredni do Ministerstwa Edukacji Narodowej. I wydaje mi się, że dużo wniosków ze strony, które padły ze strony samorządu, zostały również uwzględnione już w ostatecznej wersji ustawy Prawo oświatowe. Między innymi na przykład ta data, która jest bardzo ważna dla samorządów, czyli ostateczne podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół na 31 marca, a było poprzednio 17 lutego. Więc generalnie takie nawet techniczne, bym powiedziała, uwagi ze strony samorządów padały w czasie tych naszych spotkań i były uwzględniane na poziomie ministerstwa. Oczywiście nie wszystkie, zarówno żądania czy postulaty strony związkowej, też nie wszystkie zostały uwzględnione, tak samo samorządów.
No właśnie.
Uważam, że, znaczy dokończę tylko jedną rzecz. Uważam, że jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to współpraca i to, jak samorządy podeszły do zadania, jakim jest plan sieci szkół, jest bardzo dobrze. Ja bym oceniła to na 5, może nie na 6, dlatego że zawsze jeszcze są problemy, ale co obiecałam samorządom, i to dzisiaj powtórzę na antenie, że pojawi się również to, że deklaruję dalej współpracę i spotykanie się. Zrobię taką spotkanie dla jednostek samorządu terytorialnego, dla wszystkich, pod względem również prawnym. Dlatego, że tu też chodzi o prawny aspekt takiej podjęcia takiej uchwały, czy później wydania opinii. I po 16 stycznia, bo 15-16 spotykamy się z Departamentem Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby wyjaśnić jeszcze właśnie pytania.
Ale spodziewa się pani wielu wniosków o wygaszanie szkół już teraz?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Z tego, co rozmawiałam, nawet mówię, z małymi gminami, które jak gdyby będą musiały się przekształcić, bo generalnie posiadają gimnazja na swoich terenach, więc będą się przekształcać zazwyczaj w 90% szkoły podstawowe, chociaż jest parę pomysłów gmin, żeby utworzyć na swoim terenie szkoły typu średniego, czyli albo jest to liceum, albo jest to technikum, albo szkoła branżowa.
Gminy chcą powoływać szkoły średnie?
Tak, szkoły branżowe, być bliżej pracodawcy, bo tędy droga. Szkoła branżowa pierwszego stopnia daje szansę naprawdę młodzieży na zdobycie zawodu i później wykształcenia. Staje się system drożny.
Dobrze, a kto poniesie odpowiedzialność za, w jakimś sensie słowa, jeśli nauczyciele będą zwalniani, tak jak to mówią i przewidują samorządy? Bo tak, pani minister wczoraj powiedziała, że to w skali kraju 5 tysięcy, tak dobrze kojarzę, 5 tysięcy dodatkowych, nowych etatów.
Znaczy tak, to jest
w oświacie.
Na bazie systemu
pani
informacji
kurator,
oświatowej.
Pani ostatnio mówiła, powtarzała, że około setki, tak? Nawet może być dodatkowych. Janusz Śniadek nawet ostatnio na konferencji prasowej, przewodniczący tutaj PiSu, mówił o 200. Nie wiem, kto ma rację i chce zbliżyć
prawdy. To są badania systemu informacji.
Samorządowcy mówią, że mogą być zwolnienia. No
to,
i co?
To znaczy tak. Ja powiem tak, samorządowcy mówią o zwolnieniach w konkretnej szkole, dlatego że rzeczywiście będą przechodzenia nauczycieli do innych typów szkół.
Na terenie jednej gminy, czy raczej między gminami?
Może być to na przykład między gminami, na terenie, ja bym powiedziała inaczej, na terenie jednostki, jakim jest powiat, czy miasto na prawach powiatu, tak. To jest łatwiej, dlatego że tam jest cała sieć szkół i wtedy możemy rzeczywiście manewrować. Dlatego że tak, W szkołach podstawowych, dzisiejszych sześcioletnich, będzie kolejna klasa siódma, która teoretycznie byłaby klasą gimnazjalną, o większej liczbie dzieci w oddziale.
No tak, ale w której niekoniecznie zostaną zatrudnieni ci nauczyciele i to wiemy, ci z gimnazjum w podstawówce, tak?
Ja powiedziałabym tak, no nie wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że jednak dzisiaj w większości szkół podstawowych, ja się pytałam dyrektorów, jest już pełne zatrudnienie nauczyciela, a nawet są nadgodziny czy dodatkowe zatrudnienie w innej szkole czy placówce oświatowej. Oczywiście nie jest to w 100%. Są oczywiście cząstki etatu, że gdy będą uzupełniane, ale powiedzmy tak, no, z punktu widzenia nawet takiej czystej matematyki, patrząc na to, co ja mówiłam, bazując na systemie informacji oświatowej, rzeczywiście te etaty się pojawiają, ale to jest wszystko zależy od tego, jak będzie ukształtowana również sieć i przechodzenie nauczycieli pomiędzy
dwoma
mieszkami.
A pani zdaniem samorządy mają taką pokusę, żeby przy okazji tej reformy pozwalniać trochę nauczycieli? Pozbyć się ich sprawy?
Myślę, że nikt nie ma takich zakusów, dlatego że samorządy naprawdę bardzo dobrze dbają o swoje środowisko lokalne, starają się dopasować sieć szkół do potrzeb ucznia. Rzeczywiście, ja myślę, że w reformie i w całej dyskusji o reformie bardzo dużo się czasu poświęca na to, na takie czysto czy infrastrukturę, czy nauczycieli. Natomiast w istocie reformy naprawdę chodzi o ucznia, rodzica, to żeby szkoła rzeczywiście była blisko ucznia i rodzica.
To prawda, tylko rodzice i uczniowie są po prostu mniej głośni niż związkowcy, taka to jest
ale to dla nich jest ta zmiana i rzeczywiście jakbyśmy tak popatrzyli, pani redaktor, i myślę, że pani też pamięta, właściwie od wielu lat środowiska i medialne, i ekspertów mówiły o konieczności zmiany. Nawet mówiono o tak zwanym przewrocie kopernikańskim.
Czy mówiono o wzmocnieniu liceum?
I to się stało, coś. Rzeczywiście, ale też mówiono o tym, że trzeba zmiany.
Naprawdę, ale muszę pani powiedzieć, że nie chciałabym być rodzicem licealisty lub licealistki, którzy w 2019 pójdzie roku do liceum. Bo myślę, że dziś nikt chyba nie wie, jak ma wyglądać sytuacja, w której dwa roczniki mają iść do liceum.
Tak, idą dwa roczniki. Ja to też odpowiadam na spotkaniach moich na to pytanie rodzicom, nauczycielom i również dyrektorzy, którzy byli, jakby znają odpowiedź może na to pytanie bardziej dyrektorzy szkół średnich. Po pierwsze, dzisiaj w szkołach średnich jest niż olbrzymi. Po drugie, rzeczywiście dwa roczniki pójdą, ale dwa roczniki pójdą jakby oddzielną drogą.
Będzie oddzielna rekrutacja.
Tak, ale będzie to oddzielne klasy. Tak, ale będą oddzielne klasy. Dzisiaj mamy niedobór uczniów na poziomie szkoły średniej.
A czy to znaczy, że na jeden rok nagle zrobi się tego miejsca tak dużo, żeby potem znowu się zmniejszyć? A czy pani nie ma żadnych wątpliwości co do tego?
Ja myślę, że patrząc nawet ilościowo, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to mniej więcej ten rocznik, który wejdzie do 2019-20, pokrywa się liczebnie z rocznikiem 2007. Uczniów, którzy wchodzili do systemu szkolnictwa średniego. Druga rzecz jest taka, wydłużamy również, ja tutaj bym również stawiała bardzo silny akcent na to, że zmienia się na lepsze, zdecydowanie na lepsze, szkolnictwo średnie, szkoła branżowa drugiego stopnia, wreszcie ten system jest drożny.
A myśli pani, że rodzice przestaną posyłać swoje dzieci lub one nie będą chodzić do liceów, tylko do szkół branżowych?
Ja myślę, że będzie bardziej popularne również szkolnictwo średnie, które jest bardzo, bardzo potrzebne nam dzisiaj i potrzebne jest uczniom, bo czasami ja spotkałam się ostatnio z Młodzieżową Radą Miasta Gdyni i to, co mi powiedzieli uczestnicy tej rady, członkowie tej rady, mnie właściwie bardzo zaskoczyło, pozytywnie zaskoczyło. A mianowicie powiedzieli, że czasami spotykałam się ze swoimi kolegami, którzy naprawdę nie wiedzą, dlaczego są w liceum. Myślę, że szkoła, pięcioletnia szkoła technikalna, czyli technikum pięcioletnie i drożne szkolnictwo zawodowe, czyli szkoła branżowa pierwszego i drugiego stopnia, to jest również bardzo dobry kierunek tych zmian.
Nie mam tylko pewności, czy skoro nie wiedzą, po co są w liceum, czy będą wiedzieli, po co pójdą, mają iść do szkoły branżowej. Ale to już zostawmy, bo to takie bardziej filozoficzne pytanie.
Tak.
Mam pytanie o sprawę, która ostatnio była głośna. Nauczyciel hiszpańskiego w szkole w Sopocie zatrzymany z podejrzeniem o molestowanie.
To nie jest nauczyciel.
No dobrze, może formalnie nie jest, ale uczył języka, jest. Uczył języka. Jeśli dla mnie, ja jestem rodzicem, w szkole ktoś uczy, to dla mnie to nauczyciel,
przepraszam, ja rozumiem, że... skrót myślowy, tak.
Rzeczywistość jest taka, może formalnie on nie jest nauczycielem. Wydaje. Właśnie jest pytanie, skoro kuratorium sprawę zna od marca, czy nie jest tak, ale nie pytam tylko o rolę kuratorium, ale też innych jakby, nie wiem, jednostek, nie zbagatelizowano trochę sprawy. Ten człowiek został zatrzymany kilkanaście dni temu tak naprawdę.
Ja chcę powiedzieć tak, ponieważ rzeczywiście pierwsza informacja ze strony dyrekcji szkoły pojawiła się w marcu, kiedy ja jeszcze nie byłam kuratorem oświaty. Jakby zastałam już stan, który już był wdrożony. Ja powiem może dwie rzeczy, które trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, sprawa trafiła do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Pomorskim. Rzeczywiście się
to... I sprawa umorzona, bo to nie jest formalnie nauczyciel.
Ale została podjęta, została rozpatrzona, natomiast rzeczywiście ze względów formalnych, prawnych, ta osoba nie jest nauczycielem. Została zatrudniona na umowę o dzieło.
Ja pytam o takie względy,
usługi.
Powiedziałabym ludzkie.
Tak? Ale dalej, dalej powiem tak. Natomiast kuratorium również podjęło kontrolę w tej szkole dotyczące między innymi kwalifikacji wszystkich nauczycieli. I tam są osoby zatrudnione na zasadzie night speakera, żeby mówił ktoś do dzieci, czy młodszej młodzieży, jak ja to mówię, w języku obcym.
Pani kurator, ale czy zrobiliście coś, żeby ten konkretny człowiek nie uczył w innej szkole, takiej lub innej dzieci?
To znaczy on... Jak gdyby pani dyrektor, ówczesna, bo już jest inny dyrektor, zawiesiła go w prawach, znaczy w pracy. Właściwie nie musiała tego robić, bo mogła po prostu zwyczajnie rozwiązać umowę o dzieło. Albo ona by wygasła z mocy prawa. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, nikt tego nie zbagatelizował, ponieważ równocześnie toczyło się postępowanie w prokuraturze i z tego, co mi jest wiadomo, prokuratura miała ścisły kontakt z komisją dyscyplinarną. Więc nikt tego nie zbagatelizował, toczyło się postępowanie w prokuraturze i to też jest również bardzo istotny czynnik. To, że w wyniku podjętego postępowania prokuratura zatrzymała tego człowieka, to widocznie zgromadziła dostateczne dowody, tak? Natomiast z mocy prawa, jeszcze raz powtórzę, to nie był nauczyciel, to była osoba wykonująca usługi night speakera.
No ale tak? Jakby w prawie, tak? Znaczy tak można zatrudniać ludzi w szkole też.
W szkole nie publicznej, tak? To jest właśnie to, że to też jest pewien fakt, że rzeczywiście zatrudnianie, powiedzmy, osób, które mają kontakt z dziećmi, na przykład nad szkołami językowymi, w ogóle kuratorium nie ma jak gdyby władzy kontrolnej.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Szkoda. Do widzenia, dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.